Fragment Pisma Świętego, który chcę czytać, to Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 1, wersety od 6 do 8. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 1, wersety od 6 do 8. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ten fragment Pisma Świętego stał się dla mnie taką osobistą podstawą pewnej osobistej refleksji. I chciałbym dzisiaj z wami się tą refleksją podzielić. Może nie będzie to łatwa refleksja, ale od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tymi słowami, nad tym zdarzeniem, które tu miało miejsce. I budzi to we mnie pewne przemyślenia, które gdzieś tam głęboko są w moim sercu i chcę je dzisiaj przed wami wylać, chcę się nimi przed wami, tym z wami podzielić. Bóg jak gdyby przez to słowo pyta się mnie, a wierzę też, że pyta się nas wszystkim, czym się zajmujesz w swoim życiu. Bóg stawia nam to pytanie, czy zajmujesz się rzeczami naprawdę ważnymi, istotnymi, czy zajmujesz się rzeczami zupełnie drugo-, trzecioplanowymi. Pytanie uczniów. Skąd się wzięło pytanie uczniów? Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To pytanie ma swoją głęboką podstawę. Mianowicie wiemy, że uczniowie to członkowie narodu izraelskiego, to Żydzi, którzy byli od dzieciństwa wychowywani przez rodziców, zapoznawani z Pismem Świętym, wychowywani w synagodze. I od wczesnej młodości słyszeli to stwierdzenie, słyszeli te zdania, słyszeli to nauczanie, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to nastanie Królestwo Mesjańskie. To była integralna część osoby Mesjasza, założy Królestwo Mesjańskie. Pokona wrogów Izraela, przywróci świetność Izraelowi, przywróci jego blask, przywróci jego dawne wielkie granice. Izrael znów stanie się potężnym narodem, potężnym państwem, a Mesjasz, król Izraela, jak Dawid, będzie panował nad całym Izraelem. To pytanie zaprzątało ich głowę i ono się pojawia nie tylko tutaj, bo kiedy na przykład dwóch uczniów po zmartwychwstaniu szli drogą do Emaus, o to samo pytali tego przybysza, którego nie znali: Panie, a myśmy myśleli, że on odkupi Izraela, czyli dokładnie dotyczy to tego samego. Wiecie, więc to pytanie mnie zupełnie nie dziwi. Jeżeli ktoś był w ten sposób uformowany, ktoś był w ten sposób ukształtowany od dziecka i ta nadzieja mesjańska włączyła się, bezpośrednio wiązała się właśnie z Królestwem Mesjańskim, wcale mnie nie dziwi, że o to pytają: Panie, kiedy przywrócisz świetność Izraelowi, kiedy odbudujesz Królestwo Izraela, kiedy zasiądziesz na tronie i będziesz jako król panował, a wszyscy wrogowie będą musieli być tobie poddani, tobie posłuszni. I zastanawiająca jest tutaj odpowiedź Jezusa. Pan Jezus na to pytanie odpowiada w taki sposób, jakby chciał zmienić troszeczkę ich sposób patrzenia, sposób myślenia, sposób spostrzegania pewnych rzeczy. Rozumiem, że dla nich to pytanie było ważne, to zagadnienie było ważne, ta sprawa była ważna, tym by się chcieli zajmować królestwem, królestwem mesjańskim. Natomiast Pan Jezus odpowiedział w ten sposób: moi kochani bracia, moi uczniowie, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. To nie jest ten czas, abyście się w tej chwili tym zajmowali, mówiąc inaczej, parafrazując ten tekst. To nie jest ten czas, abyście w tej chwili tym zaprzątali swoją głowę, abyście temu poświęcali swój czas. Nie to w tej chwili jest najważniejsze. Bóg w swojej władzy, Bóg w swoim autorytecie pewne rzeczy ustanawia, one dzieją się zgodnie z Bożym porządkiem, ale nie teraz to jest najważniejsze, mimo tego, że im się wydawało, że to jest najważniejsze. To pytanie zaprzątało ich głowę, ta sprawa zajmowała ich życie. I wtedy Pan Jezus, myślę, że odpowiedział rzeczami, odpowiedział tym, co naprawdę jest ważne ze strony Boga, tym, co jest ważne ze strony Mesjasza, który przyszedł i który umarł i który zmartwychwstał, powiedział: to jest ważne, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To są ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiedział do uczniów, a później został zabrany w górę do nieba. Powiedział: to jest teraz najważniejsze. Nie pytajcie teraz o datę, o okres, o czas, kiedy zostanie Królestwo Izraelowi odbudowane. Teraz zapytajcie, teraz to się liczy. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Teraz na to nakierujcie swoje umysły. Teraz na to nakierujcie swoje serca. Teraz tym się zajmijcie. Wiecie, ja mówię przez tą historię, przez ten fragment, Bóg mówi do mnie, czym się zajmujesz w życiu. Czy zajmujesz się rzeczami naprawdę ważnymi, naprawdę istotnymi? Czy zajmujesz się tym, co jest w sercu Boga? Czy zajmujesz się tym, co tobie się wydaje, że jest ważne, konieczne i potrzebne? Czasami odnoszę takie wrażenie, myślę, że to nie jest tylko wrażenie, że jako Boże dzieci, jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa dajemy się uwikłać w rzeczy, które mają absolutnie drugoplanowe znaczenie albo nawet trzecioplanowe znaczenie. Tak naprawdę w tym momencie się nie liczą. A rzeczy, które są istotą sprawy, które są fundamentalne i podstawowe, zostają zepchnięte na drugą, na trzecią, na czwartą, na czwarte miejsce. Ale mimo tego dalej jesteśmy zajęci, mimo tego dalej się krzątamy, mimo tego dalej coś realizujemy, coś robimy. Tylko że jest zasadnicze pytanie, czym się zajmujemy, co robimy, na co spędzamy czas, w co jesteśmy zaangażowani. Jak powiedziałem, umysły uczniów od dzieciństwa były ukształtowane tą myślą, że Mesjasz i Królestwo Mesjańskie to jest ściśle ze sobą związane. Więc pytali o to Królestwo, kiedy ono nastąpi, kiedy przywrócisz świetność Izraelowi. A Pan Jezus do nich: zostawcie to pytanie, to nie jest pytanie na dzisiaj, to nie jest na zagadnienie na teraz. To nie jest coś, czym powinniśmy się zajmować w tej chwili. Teraz skupcie się zupełnie na czymś innym. Teraz skupcie się na tym, by wziąć moc Ducha Świętego. Na tym się skupcie. O tym pomyślcie. To jest coś, co tak naprawdę powinno zająć wasze serca i wasze umysły. Weźmijcie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Myślę, że uczniowie posłuchali tej rady, zresztą widzimy to później dalej po Księdze Dziejów Apostolskich, że wzięli sobie to do serca, dlatego że 10 dni spędzili w Jerozolimie na modlitwie, 24 prawie godziny na dobę, nie oddalali się z Jerozolimy, ale powiedzieli, Pan Jezus powiedział, że mamy wziąć moc Ducha Świętego, to my się stąd nie ruszymy, dopóki nie weźmiemy mocy Ducha Świętego. Taka była ich postawa. Nie wiem, jak byśmy się zachowali, gdybyśmy teraz mieli 10 dni spędzić w tej pomieszczeniu, w tej sali. No jest nas prawie grono 120 osób. Ich było tyle samo. 120 osób, 10 dni i nocy. Pozostawali na jednym miejscu, oczekując tego, co powiedział Jezus. Weźmijcie moc Ducha Świętego. Przyjęli się tym i powiedzieli, my chcemy wziąć moc Ducha Świętego, więc nie odchodzimy. Czekamy, aż się to stanie. Ale też nie czekamy w sposób bierny, nie czekamy w sposób taki, że prowadzimy zajęcia w podgrupkach i debatujemy, ale czekamy w ten sposób, że modlimy się, stoimy przed Panem, trwamy przed Panem i modlimy się, szukamy Bożego oblicza, oczekujemy na moc Ducha Świętego. I kiedy dalej zacząłem się na tym zastanawiać, nad zajmowaniem się przez Kościół, przez chrześcijan rzeczami, które są mało istotne, nieważne, drugorzędne, zauważyłem, że ten problem bardzo mocno występował w pierwszym kościele. To nie był problem tylko uczniów, którzy teraz tutaj pytają o to. To był problem, który pojawiał się w zborach pierwszego wieku, mimo tego, że nasze wyobrażenie jest takie, że to były zbory prawie doskonałe. Nie, te zbory nie były doskonałe. Te zbory miały swoje problemy, te zbory miały swoje doświadczenia, miały swoje spory, te zbory miały swoje walki, zmagania. Dziękujemy Panu Bogu za te okresy, kiedy naprawdę Duch Święty wionął, tak jak w Jerozolimie przez pierwsze lata po zesłaniu Ducha Świętego. I to miasto doświadczyło potężnego nawiedzenia, potężnego przebudzenia. Dziękujemy Panu Bogu za to. Ale później przez lata powstawania nowych zborów, nowych kościołów na terenie całego tamtego rejonu widzimy, że te zbory doświadczały różnego rodzaju zmagań, problemów, z którymi musiały się uporać. A więc, drodzy, czy też pierwszy kościół zajmował się rzeczami niepotrzebnymi, rzeczami, które wymagały korekty? Zauważyłem, że tak, że apostoł Paweł w bardzo mocny sposób, taki bym powiedział szczery do bólu, o tym mówił. Nie bał się nazwać rzeczy po imieniu, nie bał się w taki sposób jednoznaczny napisać tym zborom, powiedzieć tym zborom, że dali się wpuścić, uwikłać w rzeczy, które naprawdę nie stanowią istoty sprawy. Pozwólcie, że zanim zacytuję kilka słowa za apostołem Pawłem, zacytuję kilka takich stwierdzeń, które pojawiają się w listach, w których przypomina o tym i mówi o tym i wzywa do tego, żeby nie zajmować się rzeczami drugorzędnymi, nie marnować czasu. I w pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi w pierwszym rozdziale: gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie, żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. To jest właśnie o tym mowa. Zajmowanie się czymś, co nie służy. To jest ważne słowo. Zajmowanie się czymś, co nie służy dziełu zbawienia, co nie dotyczy zbawienia. Podejrzewam, że ci ludzie znali cały rodowód Jezusa Chrystusa na pamięć. Ja z rodowodu znam kilka osób. Może to wstyd mówić przed wami. Jestem pastorem i nie znam całego rodowodu Chrystusa. Nie znam 14, czyli 42 pokoleń. Nie znam. Wiem, że Chrystus jest z pokolenia Abrahama, że jest synem Dawida, synem Abrahama. I znam jeszcze kilka osób, które znajdują się w tym rodowodzie, ale niestety, przykro mi powiedzieć, nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób z rodowodu Jezusa Chrystusa. Nie jestem w stanie. Podejrzewam, że ci ludzie byli w stanie. Podejrzewam, że oni byli tak tym pochłonięci, że byli w stanie tego to wymienić. Ale czy to miało tak wielkie w tym momencie znaczenie? Pan Jezus kiedyś spotkał ludzi, faryzeuszów uczonych w piśmie, spojrzał na nich, tak jak zwykle. Jego wzrok musiał być wzrokiem przeszywającym, ale też pełnym miłości, mądrości. Powiedział do nich: przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Wiecie, może warto sobie to hasło napisać gdzieś. Nie wiem, czy ktoś ma taki właśnie werset podkreślony w Biblii. Albo czy ktoś ma ten werset jako werset wiodący, sztandarowy w swoim życiu. Dajecie dziesięcinę z kminu, z mięty, co dziesiąty listek mięty liczycie, aby go oddać do świątyni, a zaniedbaliście sprawiedliwości, miłosierdzia, zaniedbaliście tego, co o wiele ważniejsze w zakonie, tak im Pan Jezus powiedział, zaniedbaliście to, co jest ważne, a zajmujecie się rzeczami drugorzędnymi. To słowo dokładnie odnosi się do tych ludzi z Efezu, tam, gdzie Tymoteusz posługiwał: przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Zajmujecie się szczególikami, a pomijacie istotę, mianowicie to, co służy dziełu zbawienia Bożego. To nie koniec refleksji apostoła Pawła, przyglądając się życiu Kościoła. W pierwszym do Tymoteusza, w piątym rozdziale, od 11 do 13 wersetu, ten Boży mąż miał też odwagę wypowiedzieć się o drugiej grupie i powiedział w ten sposób: młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodzą od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Bracia i siostry, nie wiem, jakbyście wy się poczuli, gdybym ja wam takie kazania wygłaszał, takie rzeczy mówił. Apostoł Paweł, obserwując pewne zjawisko, miał odwagę to powiedzieć i ja mogę to śmiało powiedzieć, że nie dotyczy to tylko wdów, tak jak tutaj jest powiedziane, ale dotyczyć to może każdego z nas. Problem za dużo czasu. Problem, jaki miały te osoby, to miały za dużo wolnego czasu. I mając za dużo wolnego czasu, ten wolny czas pożytkowały w taki sposób, że im się wydawało, że może realizują coś pożytecznego, że może robią coś dobrego, bo przecież chodzą od domu do domu, od chrześcijanina do chrześcijanina, od brata do brata i no przecież to jest coś pożytecznego w ten sposób spędzać czas. Apostoł Paweł przyglądał się temu i powiedział, że uczą się nieróbstwa i mówią, czego nie trzeba, są wścibskie i gadatliwe. Bracia i siostry, to bardzo poważne słowa, to mocne słowa. Można powiedzieć, te osoby marnowały czas, nie zajmowały się tym, czym się zajmować powinny. Dalej apostoł Paweł mówi, niech w takim razie wychodzą za mąż, rodzą dzieci, zajmują się domem, niech coś robią pożytecznego, niech robią coś, co ma sens, ma znaczenie. Niech zajmują się czymś, co przyniesie chwałę Bogu i świadectwo Kościołowi. Oczywiście my dzisiaj mamy inne wypełniacze czasu, bo tamte osoby nie miały telewizji, nie miały internetu, nie miały samochodów, nie miały innych parków rozrywki, nie miały innych możliwości, a więc ich spędzanie wolnego czasu polegało na tym, że odwiedzały dom za domem. Nie byłoby nic z tym złego, gdyby nie to, że słowa, które wypowiadali w tych domach, to były złe słowa, to była zła mowa, to były krytyki, to były narzekania, to były plotki, to były rzeczy, które tak naprawdę zatruwały Kościół. Te osoby stawały się toksyczne i niebezpieczne. I apostoł Paweł bardzo mocno reagował, pozwolił sobie na takie mocne stwierdzenia, powiedział, niech zajmą się czymś konkretnym, pożytecznym, co przyniesie pożytek, a nie tylko szkodę dla Królestwa Bożego. No i dalej, jak powiedziałem, tych fragmentów mówiących o takiej postawie jest jeszcze więcej, ponieważ w 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, wersety 11-13, apostoł Paweł znów patrzy na tym razem wierzących Greków w Tesalonice i mówi tak, albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. I znów jest ta sama sytuacja. Zamiast zajmować się czymś, co ma znaczenie, jest wartościowe, czymś, co przyniesie chwałę dla Królestwa Bożego i pożytek dla rozwoju Kościoła, to te osoby niby są zajęte. Tak wygląda, że niby są zajęte. Ale apostoł Paweł mówi, że zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. I mówi to w sposób bardzo zdecydowany i stanowczy. Nie wiem, ja lubię taką bajkę, to wychowałem się na niej razem z Dominiką o Kubusiu Puchatku. Nie wiem, czy wy lubicie tą bajkę. Tu się Rysiek zaśmiał, widocznie też niedługo będzie. Ja lubię tą bajkę, znam, mam tylko jedną, nie wiem ile ich jest, może ich jest wiele, mam tylko jedną. Oglądałem ją z nią wiele razy, z Dominiką i na końcu jest scena, kiedy Kubuś rozmawia z Piotrusiem i Kubuś pyta się Piotrusia, Piotrusiu, co ty lubisz najbardziej robić? Krzysia, dziękuję, no znacie ją. Pyta się Krzysia, Krzysiu, co ty lubisz najbardziej robić? A Krzysiu odpowiada, Kubusiu, ja najbardziej lubię robić nic. Ja najbardziej lubię robić nic. Oby te słowa nie stały się mottem naszego życia. Jak kończysz szkołę, to marzysz o tym, żeby przejść na emeryturę. No ale teraz to już nie takie proste jest przejść na emeryturę. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na to, czym się zajmujemy. Oto pyta mnie Bóg, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, kiedy czytam rozdział pierwszy. Oto pyta mnie Bóg na podstawie tego, co było w umysłach uczniów, szczerych uczniów, oddanych uczniów. I pyta się ich, właśnie oni zajmują się kiedy, jak to się stanie, kiedy Królestwo Izraela, kiedy Królestwo Mesjańskie. Ale Pan Jezus przekierowuje ich sposób myślenia i mówi: zostawcie, to nie jest pytanie na dzisiaj, to nie jest sprawa na dzisiaj. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Wiecie, taki obraz gdzieś powstaje w moim sercu, w moim umyśle, gdy o tym wszystkim rozmyślam. Tak mi się wydaje, że to zły podrzuca nam swoje zabawki. Że to zły do naszego pokoiku, do naszego ogródka podrzuca nam swoje zabawki i mówi: weźcie je, zajmijcie się nimi, pobawcie się tym. Nam się wydaje, że może jesteśmy zajęci, coś robimy, coś pożytecznego, ale tak naprawdę, kiedy zajmujemy się tymi zabaweczkami, to nie realizujemy tego, co jest istotą. Nie realizujemy tego, do czego jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie. Nie realizujemy tego, na co Bóg położył nacisk. Nie realizujemy tego, do czego Bóg nas wezwał i Chrystus bardzo mocno, jednoznacznie o tym mówił. I z całą odpowiedzialnością to przypominam sobie, przypominam nam, że najważniejszą rzeczą były te słowa skierowane do uczniów: albo weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Teraz tym się zajmijcie, to jest wasze powołanie, to jest wasza odpowiedzialność. Więc powstaje pytanie, czym się mam zajmować jako chrześcijanin? Czym się mam zajmować jako Boże dziecko? Czym się mam zajmować jako Boży sługa? Myślę, że na to pytanie, należałoby przekierować i zapytać, czym się zajmuje Bóg? Czym się zajmuje Bóg? Czym się Bóg zajmuje dzisiaj? Co jest dzisiaj w Bożym sercu na pierwszym miejscu? Ja taką odpowiedź znajduję znów w liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Rozdziały od 2 do 4. Wersety od 1, rozdział 2, wersety od 1 do 4. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tym się zajmuje Bóg. Tym się Bóg zajął, kiedy posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat. Tym się zajął. Zajął się problemem grzechu, zajął się problemem nieprawości, zajął się problemem zbawienia, zajął się problemem piekła. Zajął się tym najważniejszym problemem, że człowiek bez Boga ginie, że człowiek bez Zbawiciela ginie. Tym się zajął Bóg. To była najważniejsza rzecz, jaką Bóg się zajął. A teraz, już kiedy się to stało, kiedy Chrystus zmartwychwstał, Boże Słowo nam mówi, że który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tego chce Bóg, drodzy. Tego chce Bóg. Jestem przekonany, że Bóg chce, żebyśmy też tego chcieli. Jeżeli to chce Bóg, to Bóg chce, żebyśmy my też tego chcieli. Żebyśmy chcieli, żeby ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A jak sami wiecie, nie jest to rzecz łatwa i prosta do zrealizowania. To nie jest rzecz łatwa i prosta do zrealizowania. Ale jeżeli nie będziemy tego chcieli, tak jak Bóg tego chce, to my tego nigdy nie będziemy realizować. Zajmiemy się innymi rzeczami, które może dobrze wyglądają, sprawiają, że jesteśmy zajęci, sprawiają, że mamy poczucie tego, że robimy coś istotnego, ale tak naprawdę nie robimy czegoś istotnego. Możemy mieć tylko takie poczucie, że to robimy. Może nam się wydawać, że jesteśmy zajęci. Jak jesteśmy zajęci, to wszystko jest w porządku. To wszystko jest okej. Sam fakt, że jestem zajęty, sam fakt, że robię różne rzeczy, nie oznacza jeszcze, że zajmuję się tym, czym powinienem się zajmować. I wielokrotnie w swoim życiu muszę sobie to zadawać pytanie. I zadaję sobie to pytanie, czy zajmuję się tym, czym naprawdę powinienem się zajmować. Ja muszę chcieć pragnąć tego, czego pragnie Bóg. A Bóg pragnie tego, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dlatego w tym procesie powinienem uczestniczyć. Tym powinienem uczestniczyć. Ze strony Boga zostało wszystko zrobione, wszystko zostało dokonane. A teraz ja muszę się włączyć w to, aby tak ukształtować moje myślenie, że to są sprawy absolutnie najważniejsze. Jak mogę to zrealizować? Jak mogę to zrobić? Pozwólcie, że jeszcze kilka fragmentów pisma. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Jakże piękny obraz Pana Jezusa, jakże piękny obraz, który przekazał uczniom, wymowny, zrozumiały, jednoznaczny, kiedy Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Drodzy, to jest tajemnica wydania owocu. To jest tajemnica przyniesienia jakiegoś pożytku dla sprawy Królestwa Bożego. A 16 werset tego rozdziału mówi, że ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i owoc co zrobili? Wydali, żeby ten owoc był jaki? Trwały, wieczny. Nie, żebyśmy się na chwilę czymś zajęli, co nie ma znaczenia. Ale żeby owoc, który przyniesiemy, owoc, który wydamy, żeby był trwały, żeby był wieczny. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Tajemnicą przyniesienia, tą pierwszą tajemnicą przyniesienia owocu dla Królestwa Bożego, to jest to systematyczne i stałe trwanie w Chrystusie. Czy tym się zajmujesz? To jest ważne pytanie, czy tym się zajmujesz w swoim życiu? Czy naprawdę zajmujesz się tym, żeby trwać w Chrystusie? Wiecie, nasz czasami życie nuży. Wydaje nam się, że ono jest takie monotonne. Wydaje nam się już po latach, że życie to jest schematyczne powtarzanie tego samego. Każdego ranka dzwoni mi budzik czy telefon o godzinie 6, czy może w 5:30, zależy komu, o której. Muszę wstać, umyć się, ubrać się, zjeść śniadanie, pójść do pracy. Wracam z pracy, jem obiad, po drodze może jakieś zakupy. Wiecie, i wykonujemy codziennie praktycznie te same czynności. Ale chcę wam powiedzieć, że gdybyśmy przestali wykonywać codziennie te czynności, nasze życie obróciłoby się w ruinę. Wystarczy, żebyś codziennie przestał jeść. Wystarczy, żebyś przez tydzień przestał się myć. Dlaczego się nie buntujesz przeciwko temu, że codziennie musisz brać prysznic? Dlaczego się nie buntujesz przeciwko temu? Przecież to takie monotonne. Jaka tutaj atrakcja? Przestań myć zęby. Po co codziennie myjesz rano i wieczorem zęby? Niektórzy udają, że myją. Szczoteczkę moczą, żeby było, że umyli. Tak? Ale długo tak nie pociągną, bracia i siostry. Naprawdę. Wiecie, i na tym polega trwanie w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie polega na powtarzaniu każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia tego, co sprawia, że trwamy w Chrystusie. Nudzi nas to? Czujemy w tym monotonię? Nie czujemy w tym żadnej, nie wiem, radości? Że codziennie, tak jak, nie wiem, biorę prysznic, tak codziennie biorę Pismo Święte i czytam fragment za fragmentem. Tak codziennie rano i wieczorem zginam moje kolana przed Ojcem i rozmawiam z Nim o moim życiu, o zborze, o sąsiadach. Jak przychodzi pora nabożeństwa, to nie myślę o innych rzeczach, tylko o tym, żeby być razem z Kościołem i wspólnie razem zawołać do Pana. Ktoś powie, monotonia, ciągle to samo. Taką monotonię masz w życiu i musisz to robić. Bo gdy przestaniesz to robić, twoje życie obróci się w ruinę. I gdy zaczniesz to robić, to gwarantuję ci, że Bóg to będzie ożywiał. Bóg nada temu nowy wymiar, nową jakość. Będziesz miał radość. Tak jak ja się cieszę, że dzisiaj jestem na nabożeństwie. Mam radość. Nie tylko dlatego, że stoję przed wami, mogę wam głosić kazanie. Wczoraj sobie tak wieczorem siedziałem, wróciłem po dwóch dniach zajęć w Czechowie, siedziałem i myślałem, chciałbym sobie tak pójść na nabożeństwo, siąść i z tyłu. Tak by mi było dobrze. Ale później myślałem, nie. Moim powołaniem i przeznaczeniem jest zupełnie coś innego. Drodzy, jeśli nie będziemy trwali w krzewie winnym i nawet nam się to wydaje, że to jest takie schematyczne i monotonne, to nasze życie duchowe będzie się obracać w ruinę. Będzie się obracać w ruinę. A więc beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców. Dopiero to życie może zacząć owocować. Drugą rzecz, od której zacząłem, którą wspomniałem, to jest ta rzecz z Księgi Dziejów Apostolskich, czytana, cytowana przeze mnie, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Nowej Hucie, w Krakowie, w Małopolsce i aż po krańce ziemi. To jest kolejna rzecz, którą powinniśmy się zajmować. Zajmować się trwaniem w Chrystusie, zajmować się, powinniśmy zabiegać o moc Ducha Świętego do naszego życia. Ja powiem wam tak i zupełnie szczerze, kiedy odczuwam na moim ciele całkowite wycieńczenie, nie wiem, mój organizm fizycznie jest wyeksploatowany, to jeśli na 5 minut do mojego życia przyjdzie namacalna obecność Ducha Świętego, to czuję się tak, jakbym spał ze 2 dni. Wstaję, jestem tak silny, tak mocny, mogę cały dzień funkcjonować. 5 minut wystarczy z Panem. 5 minut w mocy Ducha Świętego. Kiedy normalnie mój organizm odmawiam, czuję, że jest wycieńczony, wyczerpany. Kiedy wstępuję chociaż na chwilę, to niezwykłe, cudowne, niebiańskie namaszczenie, ono w taki sposób regeneruje człowieka, że człowiek odzyskuje siły i wtedy rozumie, że odnawia się u niego, jak u orła, młodość. Jeśli ktoś mi opowiada, że jest człowiek, który przez 9 miesięcy swojego życia mieszka poza domem, w podróży. Czyli ktoś mi mówi, że maksymalnie śpi do 4 godzin na dobę przez całe lata. A jest tak rześki i tak świeży i ma już swój wiek, to wiem, że to dzięki Duchowi Świętemu, który jest nad tym człowiekiem. To jest możliwe. To jest możliwe. Bo moc Ducha Świętego daje nam takie wyposażenie, jakiego nie da nam nikt i nic. I nie trzeba sobie jechać na stację benzynową i kupić, wiecie, jak to się nazywa, ja tego bardzo nie lubię. Proszę, Red Bulla, tak? Red Bull doda ci skrzydeł. Tak, Red Bull doda ci skrzydeł. Nie, nie musisz kupować Red Bulla. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by służyć Panu Bogu. Nawet kiedy nasze zewnętrzne, nasza powłoka, nasze ciało nam odmawia posłuszeństwa. Więc drodzy, to jest kolejna rzecz, na której powinniśmy być skoncentrowani, o którą powinniśmy zabiegać. O pełnię i o moc Ducha Świętego do naszego życia. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wykonać to zadanie, które Pan Jezus powiedział, będziecie mi świadkami. Przecież my wiemy, jak trudno być świadkami. Wiemy, jak trudno jest głosić ludziom Chrystusa. Czasami, gdy słucham relacji z różnych krajów i wczoraj przez chwileczkę miałem okazję posłuchać jednego brata, który opowiadał, co Bóg czyni gdzieś w Kambodży, co Bóg gdzieś czyni w jakichś krajach, które nawet dokładnie nie wiemy, gdzie leżą. W krajach, gdzie chrześcijaństwo nie istniało, a jednak Bóg tam zbawia ludzi. To sobie myślę, to dlaczego w naszym kraju, gdy o Chrystusie, o Bogu wiadomo od pokoleń, dlaczego Bóg nie miałby tego uczynić tutaj i teraz? On może to uczynić tutaj i teraz, ale potrzebuje ludzi, którzy będą się zajmowali tym, co właściwe. Żeby się zajmowali tym, co służy dziełu zbawienia. Potrzebuje ludzi, którzy będą trwali w krzewie winnym całym swoim życiem. I ludzi, którzy będą zabiegali o moc i pełnię Ducha Świętego dla swojego życia. Takich ludzi potrzebuje. I na koniec jeszcze jedna rzecz związana, czym się mamy zajmować. Tak bardzo praktycznie, bo Boże Słowo jest całe bardzo praktyczne. Tu nie ma przeduchowień żadnych, przynajmniej ja ich nie znajduję, nie odczytuję. Tytus, 3 rozdział, werset 14, apostoł prostą radę daje swoim ludziom, którzy z nim współpracowali, uczniom. A niech i nasi uczą celować się w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. A niechaj się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach. Celować w dobrych uczynkach, by zaspokajać potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni, żeby się nie zajmowali czymś, co nie przynosi pożytku. Wczoraj przez chwilę mogłem obserwować grupkę dzieci. Właśnie w Czechowie, kiedy była przerwa, oni wyszli, zaczęli się bawić, mieli ze sobą łuk. I zaczęli strzelać z tego łuku, mieli tarczę zrobioną ze styropianu, oddalili się na kilka kroków i widziałem, że próbują strzelać do tej tarczy i za każdym razem pudło. Za każdym razem gdzieś te strzały leciały zupełnie w inną stronę. I tak jeden, drugi, wymieniali się tam łukiem i strzelają i wielką tarczę mają, naprawdę dużą. I nie mogą trafić, ale wpadli na pewien pomysł. Przybliżyli się tak bardzo blisko, tak wiecie, tak. Podeszli do tarczy, że tarcza była prawie przed łukiem. Dzieci potrafią, tak? No trudno jest z metra nie trafić już, tak? Z metra nie trafić. No i postrzelali sobie do tarczy. Podziurawili całą tą tarczę styropianową. Wiecie, tak pomyślałem sobie, jeżeli chcemy się nauczyć celować, to musimy się przybliżyć. Przybliżyć i co zobaczyć? A jeśli się przybliżymy, to zobaczymy palące potrzeby, to jest powiedziane, żeby nasi nauczyli się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Przybliżyć się, by zobaczyć palącą potrzebę. A jak zobaczysz palącą potrzebę, to wtedy będziesz mógł wycelować. Wtedy będziesz mógł zrobić coś, co naprawdę ma sens, co czemuś służy, co przyniesie komuś pożytek, z czego ktoś będzie zadowolony, a Bóg będzie uwielbiony, a ty będziesz miał radość. Strzelać w powietrze? Strzelać, żeby sobie postrzelać? Dla dzieci to dobre. One się mogą tak bawić. To jest prawo dziecka. Mieć zabawę. Ale dojrzałość cechuje się czymś innym. Kiedy byłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, mówiłem jak dziecko. Ale gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce, co dziecinne, po to, by przynieść owoc dla Królestwa Bożego. I podsumowując, Bóg się mnie pyta. To jest pytanie, które kieruje Bóg do mnie. Czym się zajmujesz? Czy zajmujesz się rzeczami naprawdę ważnymi, istotnymi? Czy po prostu jesteś zajęty? To nie to samo. To nie to samo. Można być zajęty rzeczami zupełnie nieużytecznymi, niepotrzebnymi, które odciągają nas od istoty sprawy, które odciągają nas od tego, co naprawdę się liczy i co jest w sercu Boga. A w sercu Boga jest to, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tym się mamy zajmować. Aby to czynić, niezbędne jest to, abyśmy codziennie trwali w krzewie winnym, trwali w Chrystusie. To jest niezbędne. Codziennie jedli chleb duchowy, pili pokarm duchowy. Codziennie przeżywali relacje z naszym Panem. Aby to czynić, niezbędne jest to, aby wziąć moc Ducha Świętego, bo inaczej wszelkie nasze wysiłki są takie trochę jałowe. I aby to czynić, niezbędne jest to, aby mieć na tyle otwarte oczy, żeby zobaczyć, co jest prawdziwą potrzebą. I być gotów tą prawdziwą potrzebę zaspokoić i w ten sposób być użytecznym dla Królestwa Bożego. Jeśli Bóg się pyta ciebie o to samo, to zapraszam cię, abyśmy razem wołali do Pana. Proszę, abyśmy powstali i modlili się jedno drugie.